Boże Słowo jest zapisane w Ewangelii Marka, w 5 rozdziale, dobrze znany fragment Bożego Słowa. Często się nim posługuje, kiedy mamy się modlić o nasze choroby, o nasze troski. Ewangelia Marka, 5 rozdział, od 21 wersetu czytamy takie słowa. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim i szedł za Nim wielki tłum i napierali na Niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej się jej pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła: jeżeli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła się na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących i wiele zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, a on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt, i przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. Te dwie historie, drodzy bracia, drogie siostry, mówią nam o dwóch sytuacjach, z których dzisiaj my możemy skorzystać. I nie tylko dzisiaj, bo nie chciałbym zawężać naszej modlitwy czy też prośby o to, aby modlić się o swoje uzdrowienie do jednej społeczności czy do jednego nabożeństwa raz na jakiś czas. My mamy tę możliwość, że my możemy każdego jednego dnia przychodzić do Jezusa Chrystusa i modlić się o uzdrowienie swoich ciał. Każdego jednego dnia, bo chcę wam powiedzieć, że różnica pomiędzy tymi historiami a pomiędzy naszą historią czy naszą sytuacją jest taka, że oni czekali na osobę Jezusa Chrystusa, która przemieszczała się w ciele. Ale kiedy Jezus Chrystus umierał, jest napisane: ja odchodzę, ale nie pozostawiam was samych, ale daję wam Ducha Świętego, który będzie z wami. I ten Duch Święty, ta osoba Jezusa Chrystusa, która jest w Duchu Świętym, ona dzisiaj jest 24 godziny przy każdym z nas i to tylko od ciebie i ode mnie zależy, czy chcesz z tego skorzystać, czy nie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie zawężali tego do tylko jednej społeczności, tylko do jednego nabożeństwa. Te dwie historie dają nam możliwość, drodzy bracia, drogie siostry, do dwóch sytuacji. I owszem, ja nie chciałbym dzisiaj rozwijać tej historii w bardzo taki może sposób dokładny, szczegółowy, dlatego że musiałbym przynajmniej z godzinę tutaj stać i mówić, aby wyczerpać temat, który chciałbym przynajmniej wyczerpać, a pewnie i to by było za mało. Ale chciałbym pewne punkty nam bardzo wyraźnie podkreślić, dlatego że my znamy już fragment tego Bożego Słowa. I chciałbym na samym początku powiedzieć, nim przejdę do tych dwóch sytuacji, w których możemy się znaleźć, to, co też powtórzę jeszcze na końcu. Najgorszą chorobą, jaką kiedykolwiek człowiek może być dotknięty, to o dziwo nie jest choroba ciała. To jest choroba naszego serca, naszej duszy. To jest grzech. I chciałbym to mocno podkreślić. Dlatego, że my często, wydaje nam się, że kiedy nasze ciała chorują, to już jest największa tragedia. I często, kiedy zostajemy uzdrowieni, to wydaje nam się, że to jest najlepsze, co mogło już nas spotkać. Ja chcę powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy mieli w świadomości swojej jedną zasadniczą rzecz. Największą chorobą, jaka może dotknąć ciebie i mnie, to jest grzech, przez który, jeżeli Bóg nie uleczy jego, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. I największa radość to nie uzdrowienie twojego ciała, ale radość, że masz życie wieczne w Jezusie Chrystusie i pójdziesz do nieba. To tak na marginesie, dlatego że dzisiaj Kościół bardzo mocno gdzieś próbuje przeważyć szale, że uzdrowienie ciała jest dużo ważniejsze jak zbawienie. Może nie mówimy tego wprost, ale to widać, drodzy bracia, drogie siostry, bardzo często. Dużo łatwiej nam jest mówić o tym, jak Jezus Chrystus leczy nasze ciała. Dużo łatwiej nam jest się cieszyć z tego, kiedy nasze ciała są uleczone. Dużo trudniej nam mówić, czy cieszyć się swoim zbawieniem. Kiedy ostatni raz spotkaliście kogoś na swojej drodze, kto mówił wam o uzdrowieniu swojego ciała? A kiedy ostatni raz spotkaliście na drodze swojego życia kogoś, kto przyszedł i powiedział do nas: wiesz co, chcę ci coś powiedzieć. Ja jestem zbawiony, ja będę w niebie. Dużo częściej spotkamy ludzi, którzy są gotowi mówić i cieszyć się swoim uzdrowieniem swojego ciała. Dużo rzadziej spotykamy ludzi, którzy mówią o swojej pewności zbawienia i potrafią się tym cieszyć. Przed chwilą mówiłem, kiedy spotkaliście takiego kogoś. A teraz chciałbym powiedzieć, a kiedy wy ostatni raz zdawaliście takie świadectwo? Dwie sytuacje, które mówią tutaj nam o dwóch możliwościach, które daje nam Jezus Chrystus, o którym mówi nam Boże Słowo. Pierwsza to jest sytuacja Jaira. I chciałbym, abyśmy przez chwilę spojrzeli na tą historię. Oczywiście wyprzedzę fakty i powiem, Jair, przykład Jaira, przykład tejże historii, to jest nic innego, jak dla nas dzisiaj wzór, że jeżeli wokół ciebie są osoby, które kochasz, które cierpią, które chorują, mówimy tu oczywiście o ciele, ale jak najbardziej to, co mówiłem na początku, nie wykluczałbym też choroby serca, duszy. Ale mówimy też o ciele dzisiaj, tak? I to jest też ważne, jest istotne, bo sam niejednokrotnie byłem chory i wiem, że trudno wtedy się cieszyć zbawieniem, kiedy nasze ciało jest chore. A więc jak najbardziej staram się tutaj mocno patrzeć na ten aspekt i cielesny, i duchowy. Ale jeżeli wokół ciebie są osoby, które cierpią, które chorują, obojętnie w jaki sposób, chcę ci powiedzieć, że masz możliwość, że masz wielki wpływ na to, aby coś uległo w ich życiu. Czy jesteś na to gotowy? Czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że Jair był znaną i bardzo ważną postacią. Czytamy, że przyszedł jeden z przełożonych synagogi. Co daje nam ta informacja? Dlaczego tak ważna jest ta informacja? Jair był bardzo ważną postacią. Za Jairem wszyscy zaglądali i patrzyli, kiedy on przechadzał się, kiedy on szedł po mieście, to wszyscy zaglądali, gdzie on idzie, co on robi. Każdy mocno zaglądał do jego życia, patrzyli, on był pewnego rodzaju wzorem dla ludzi. Był jednym z przełożonych synagogi, to była bardzo ważna postać. To była bardzo publiczna postać, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli naszym współczesnym językiem. To była postać, która musiała uważać, co robi, a z drugiej strony miała potężną władzę. To była postać, która była liczona się, że tak powiem, w społeczeństwie ówczesnego miasta. I czytamy, że ten Jair, który był tak ważną postacią, ten Jair, który miał tą świadomość, że wszyscy patrzą, co on robi, ten Jair, który był jednym z szefów synagogi. Czytamy, że kiedy jego córka zachorowała, a więc ktoś najbliższy, ktoś, kogo on kochał, ktoś, kogo on niesamowicie miłował, czytamy, że on zdecydował się na bardzo odważny ruch. Pójść do Jezusa Chrystusa i prosić Jego o pomoc. Drodzy bracia, drogie siostry, druga rzecz, która jest bardzo ważna w tej historii, to Boże Słowo mówi, że on poprosił, ale 23 werset mówi, błagał go usilnie. A więc błagał go usilnie, to nie była jednorazowa prośba, to nie było wypowiedziane coś od niechcenia, zrobione coś, no bo tak należało być może zrobić, bo ktoś go namówił do tego. On błagał usilnie Jezusa Chrystusa, aby on poszedł i włożył swoje ręce na kogoś, kto tak bardzo był bliski jemu sercu. Wiecie, aby prosić, ostatnio o tym mówiłem, to musi być jeszcze jedna cecha w naszym życiu. To musi być pokora. Dlatego, że jeżeli w naszym życiu, w naszym sercu nie ma pokory, my nigdy nie będziemy prosić. Ludzie, którzy nie są pokorni, nie potrafią prosić. A nawet jeżeli poproszą, to jest bardzo machinalne i nie płynie w ogóle z serca. Tylko ktoś, kto jest pełen pokory, ma szansę uczciwie prosić kogoś drugiego o coś. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że Boże Słowo mówi nam, że pokornym Bóg daje swoją łaskę. Pokornym Bóg daje łaskę. Nie pysznym, nie dumnym, nie tym, którzy uważają, że to, co mają, to osiągnęli swoimi rękoma, ale ludziom, którzy chcą być zależni od Jezusa Chrystusa i są pokorni. Dalej, drodzy bracia, drogie siostry, to, co jest istotne w tej historii, na co chciałbym zwrócić uwagę, przychodzą do Jezusa Chrystusa, do Jaira, przychodzą jego bliscy i mówią, nie truć już nauczyciela, bo twoja córka zmarła. I zobaczcie, co Jezus Chrystus mówi. Nie słuchaj ich, tylko nadal wierz. Nie słuchaj ich, tylko nadal wierz. Jezus Chrystus nie dyskutował z tymi ludźmi, nie dyskutował z Jairem, nie próbował przekonywać kogokolwiek tam, tylko powiedział, nie słuchaj ich, tylko nadal wierz. I kiedy przyszedł do domu Jaira, czytamy, że zastał płacz, lament i czytamy, że wtedy powiedział, że dlaczego płaczecie, przecież ona nie umarła. Wtedy też najaw, to tak na marginesie, wyszła prawdziwa przyjaźń ludzi, którzy byli bliscy Jairowi, tak? Nie wiem, czy wychwyciliście to, ale oni przed chwilą płakali. A kiedy Jezus Chrystus powiedział, że ona żyje, że ona nie umarła, to oni zaczęli go wyśmiewać. Nie patrzyli na to, że Jair jest z boku, że ojciec, matka, że oni cierpią. Nie, zaczęli się śmiać. A to tak na marginesie. I czytamy, że to, co Jezus Chrystus zrobił, to On kazał usunąć wszystkich, którzy tam byli. On kazał ich usunąć. Wziął ze sobą najbliższych uczniów, wziął rodziców i poszedł do pokoju, gdzie leżała córka Jaira. I to, co jest w tej historii, jeszcze może dla mnie dzisiaj przynajmniej chciałbym to mocno podkreślić, to to, że kiedy dotknął się jej, kiedy ona wstała, to kazał zatroszczyć się o to, co później. Kazał dać jej jeść. To są przynajmniej cztery elementy, pięć elementów, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę. Druga historia, drodzy bracia, drogie siostry, mówi o kobiecie, która cierpiała 12 lat na krwotok. I to jest historia, która daje ci możliwość przyniesienia siebie samego przed Boży tron. Przyniesienia swojej choroby, swojej, nie wiem, ułomności, niedogodności przed Boży tron, aby Jezus Chrystus mógł dotknąć się i uzdrowić ciebie. Czytamy, że ona 12 lat chorowała. Wiecie, dlaczego ja lubię ten przykład, kiedy mówię już po raz któryś jego i dlaczego lubię ten przykład tak mocno używać? Bo ta historia bardzo mocno przypomina nasze działanie. Przynajmniej to, co ta kobieta robiła, przypomina bardzo mocno nasze działanie. Bo Boże Słowo mówi, że ona 12 lat chorowała. Najprawdopodobniej, kiedy jej się choroba zaczęła, w ogóle nie przypuszczała, że to tak będzie trwało. Bo czy ktokolwiek z nas, kiedy zachoruje, to od razu zakłada, że to jest początek jego utrapienia wieloletniego? Absolutnie, nawet przez myśl nam nie przechodzi to. A więc ona, czytamy, że na początku swojej choroby, kiedy zaczęła chorować, kiedy nie wiedziała jeszcze, jak to będzie wyglądało, najprawdopodobniej zakładała, że jak pójdzie do lekarza, że jak poszuka pomocy tej przyziemnej, to wszystko się rozwiąże. I dlatego ta historia tak mocno przypomina moje życie, nasze życie, drodzy bracia, drogie siostry. Bo kiedy my chorujemy, to co my robimy, to my pierw udajemy się do lekarza. To my pierw próbujemy rozwiązać swoje problemy na własny sposób, tak? Kiedy zaczynasz smarkać, to kto z nas pada na kolana i mówi: Jezu, widzisz ten katar? Oddaję go w Twoje ręce. A później dopiero idzie do szuflady i szuka aspiryny. Tak powinniśmy zrobić. Ja tak często nie robię i mi za to jest wstyd. Najprawdopodobniej tak samo w jej życiu było. Dostała krwotoku i szukała rozwiązań ziemskich. A więc poszła do lekarza. I Boże Słowo mówi, skracając tą historię, że 12 lat chodziła do wielu różnych lekarzy, wydała wszystkie swoje pieniądze i czytamy, że mało tego, że jej się nie polepszyło, ale Boże Słowo mówi, że jej się pogorszyło. Że jej się pogorszyło. Jak często jest tak też i w naszym przypadku. Idziemy, szukamy rozwiązań u lekarza, nie wiem, w internecie, na giełdzie rozmawiając z kimś, komu pomogło i próbujemy zastosować to w swoim życiu. Ludzie wydają wielkie pieniądze dzisiaj na medykamenty, na suplementy diety. Lekarze mówią: nie wiesz tego, to jest szkodliwe, ale ktoś napisał, że to jest dobre, majątek gotowi są wydać. Czytamy, że ta kobieta straciła wszystko, jej się pogorszyło. Ale to, co było ciekawe w życiu tej kobiety, to to, że ona też usłyszała wieść o Jezusie Chrystusie. Ona usłyszała wieść o Jezusie Chrystusie. Wiecie, jaka ta wieść była o Jezusie Chrystusie? Ja na podstawie Ewangelii Marka, może właściwie tylko jeden fragment Bożego Słowa bym chciał wam przeczytać. Może tylko jeden. Kiedy otworzycie sobie tą historię w Ewangelii Łukasza, w Ewangelii Mateusza i przeczytacie wcześniej, co było, tak? Bo musimy przeczytać te wieści, które już były. Więc ja nie mówię o rzeczach, które wydarzyły się później. I ktoś by mógł powiedzieć, no przecież, przecież ona o tym nie mogła wiedzieć, bo to się wydarzyło później. Chcę wam przeczytać, co wcześniej jest napisane. My, przypomnę, jesteśmy w 5 rozdziale Ewangelii Marka, a ja przeczytam wam coś, co jest napisane w 3 rozdziale Ewangelii Marka. A więc to, co się wydarzyło wcześniej. I tylko jeden fragment, bo mógłbym tutaj jeszcze przeczytać kilka innych, ale ten jeden fragment przeczytam wam, co jest tutaj napisane. I z Jerozolimy, i z Idumei, i z Jordanu, i z okolic Tyru, i z Sydomy, i Galilei, i Judei. Wielki tłum, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszedł do niego. I powiedział swoim uczniom, aby mieli przygotowaną dla niego łódkę ze względu na lud, który na niego napierał. Albowiem wielu uzdrowił, tak, aż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Ona najprawdopodobniej usłyszała tą wieść. Ona najprawdopodobniej usłyszała wieść o człowieku, który został uleczony z niewładu swojej ręki. Ona najprawdopodobniej usłyszała wieść, bo przecież mnóstwo ludzi płynęło na łodziach, kiedy Jezus Chrystus uciszał burze i wichry. Ona najprawdopodobniej te wieści usłyszała, drodzy bracia, drogie siostry. Boże Słowo nic nie mówi na ten temat, że ona mogła mieć jakieś inne wiadomości. Jest napisane, że usłyszała wieści o Jezusie Chrystusie. I to, te wieści, te informacje spowodowały, że jej wiara zaczęła wzrastać. Że jej wiara zaczęła wzrastać do tego stopnia, że postanowiła, nie bacząc na to, co ją czeka, bo chcę wam znowu powiedzieć, że to była też osoba, która musiała się liczyć ze społeczeństwem. Tak jak Jair się musiał liczyć z tym, że co o nim ludzie powiedzą. No jak to Jair? Taki dostojnik żydowski? On teraz idzie do Jezusa? On musiał się z tym liczyć. Biblia nie mówi, żeby on szedł kanałami. Biblia nie mówi, że on jak Nikodem w nocy przyszedł do Jezusa. Biblia mówi, że Jair przyszedł wtedy, kiedy tłum ludzi szedł z Jezusem Chrystusem i było tak ciasno, że nie mogli nawet iść. A więc Jair doskonale wiedział, że tam spotka wielu swoich różnych znajomych, którzy go zobaczą. I może będzie wstyd później z punktu widzenia człowieka. Ta kobieta też musiała podjąć decyzję. Bo ludzie w tamtych czasach, jeżeli byli chorzy, nie było wolno im przebywać ze zdrowymi. I musiała dobrze liczyć się z tym, że jeżeli nie dozna uzdrowienia, ktoś zobaczy ją, a wie, że jest chora, bo przecież nie chorowała miesiąc. Boże Słowo mówi, 12 lat chorowała, a więc przez 12 lat doskonale ludzie wiedzieli przecież, że ta i ta jest chora, tak? Mieszkamy w Lwówku tyle czasu. No przecież znamy się nawzajem, tak? Wiemy, że ten jest, ma z tym problemy, ten ma z tym problemy, ten ma takie życie, a ten ma takie życie. Z automatu. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, ona również musiała liczyć się z opinią społeczeństwa. I czytamy, że ona postawiła też wszystko na jedną kartę i poszła do Jezusa Chrystusa. A kiedy się Jego dotknęła, Boże Słowo mówi, że uszła z Niego moc. I została uzdrowiona. Do tego miejsca i chciałbym szybko, abyśmy przeszli do współczesności. Jak wielu w życiu nas jest ludzi, których bardzo kochamy i którym nie jesteśmy w stanie pomóc. Próbowaliśmy pomóc. Próbowaliśmy pomóc w różny sposób. Wiecie, ja wiem, że Polacy są najlepszymi lekarzami. Każdy obywatel Polski to jest niczym lekarz. Ale chcę powiedzieć nam i mamy tą świadomość, że przychodzą takie sytuacje w życiu naszego ciała, bo jeżeli mówimy już tutaj o chorobach ciała, chociaż jeszcze raz chcę powtórzyć, To nie jest najgorsza choroba. To doskonale wiesz, że nie jesteś w stanie już dalej nic zrobić. Nie jesteś w stanie dalej już pomóc. Wszystkie metody, które być może gdzieś tam możesz wykorzystać, one już zostały wykorzystane. I patrzysz na cierpienie kogoś bliskiego. Nieraz gotowy byś był oddać swoje życie, niejednokrotnie byś chciał powiedzieć: Panie Boże, spraw, żeby ta choroba na mnie przeszła, abym to ja cierpiał, a nie on, bo tak bardzo go kochasz. Pamiętam, jak nasz Michał był malutki, leżał w szpitalu, okrutnie cierpiał, bo brzuch mu puchł niesamowicie. Pamiętam, jak modliłem się i mówiłem: Boże, dlaczego daj na mnie to cierpienie? Ja to będę znosił. Niech on tego nie znosi. Najgorsze jest, kiedy my patrzymy bezradnie na cudze cierpienia. Jest to osoba, którą kochamy i nic nie możemy zrobić. Robercik, o którym wspomniałem. Wszystko jesteśmy w stanie mu pomóc w najlepszym sposób. Umyć go, ubrać go, nakarmić go, pobyć z nim. Ale nic dalej już więcej nie możemy zrobić. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, aby on nagle stał się wolny od swojego nałogu. Bo tylko Jezus Chrystus jest gotowy pomóc jemu. Chcę wam powiedzieć, że w naszym życiu jest wiele ludzi takich, na których patrzymy. I powiem wam, źle jest, kiedy my się przyzwyczajamy do tego patrzenia. Bo kiedy mówię o chorobie duszy, to chcę wam powiedzieć, że wielu z nas ma w swoich rodzinach, wśród swoich bliskich, mężów, żony, dzieci, którzy są zarażeni chorobą grzechu. Jeżeli będziesz wierny względem tego, to chcę ci powiedzieć, że oni duchowo umrą. Pójdą do piekła. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli gotowi przynosić ich przed Boży tron. Nie tylko dzisiaj tutaj, ale każdego jednego dnia. Abyśmy nie przyzwyczaili się, że no... Po drugie, chciałbym, abyśmy zastanowili się, jak bardzo, jak mocno jesteś gotowy poświęcić się temu. Wiecie, Jair gotowy był poświęcić swoją karierę, swój status społeczny. Na ile my dzisiaj jesteśmy gotowi poświęcić na przykład swój czas? Możesz powiedzieć: pastorze, no widzisz, no ale ja nie mam czasu, bo ja jestem zajęty, bo ja pracuję, bo ja mam obowiązki. Na ile gotowy jesteś poświęcić swój czas, swoje obowiązki? Nieraz niektórzy mówią: pastorze, to tam ja bym przyszedł do was do kościoła, ja tak potrzebuję pomocy, ale no, wszyscy mnie znają, to jak tak zobaczą. Na ile gotowy jesteś, drogi bracie, droga siostro, poświęcić być może to, że ktoś zobaczy, że ty masz problem i ty chcesz go przynieść przed Boży tron. Jak często nie przynosimy naszych bliskich w modlitwy, jak często przestajemy o nich się modlić, bo opinia zewnętrzna gdzieś zaczyna odgrywać rolę. Na ile jesteśmy pokorni, aby usilnie prosić Jezusa Chrystusa o to, aby uzdrowił twoje dziecko, twoją żonę, twojego męża, twojego dobrego przyjaciela. Na ile jesteśmy pokorni, aby prosić nie tylko z uzdrowienia ciała, ale też i z uzdrowienia duszy, kiedy wymaga tego potrzeba. Często zdarza się tak, że wokół nas diabeł posyła ludzi. To są najczęściej ci nasi bliscy, znajomi, którzy mówią: nie uda się. Nie uda się. Zobacz, tyle różnych rzeczy już zrobiliśmy. To już się nie uda. Nie ma co się modlić. Daj spokój. Pogódź się z tym. Ja chcę nam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że Jezus Chrystus nie dyskutował z tymi ludźmi, nie dyskutował z tymi okolicznościami, które bardzo często w taki sposób przemawiają do nas też. Bo to są złodzieje twojej i mojej wiary. To są złodzieje, którzy chcą wykraść odrobinę wiary, którą masz w swoim sercu. Jezus Chrystus mówi, nie dyskutuj z nimi, tylko wierz. Tylko nadal wierz, nie przestawaj wierzyć. Komu bardziej wierzysz? Wierzysz Jezusowi Chrystusowi, czy ludziom, którzy są obok ciebie i różne rzeczy mówią? O zgrozo, chcę wam powiedzieć, że dużo łatwiej nam jest uwierzyć w to, co ludzie mówią. Dużo trudniej w to, co Jezus Chrystus mówi. Nie godź się. Drogi bracie, droga siostro, zachęcam nas do tego, abyśmy nie godzili się. Jezus przed uzdrowieniem czytamy, że usuwa ludzi bliskich. Czy jesteś gotowy, drogi bracie, droga siostro, na to, że Jezus również usunie z twojego otoczenia ludzi, którzy być może są ci bliscy? Czy jesteś na to gotowy? Wiecie, ja kiedyś się zastanawiałem, dlaczego Bóg nie dokonuje pewnych rzeczy w naszym życiu, pewnych cudów nie możemy oglądać w naszym życiu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy gotowi na to, aby Jezus usunął z naszego życia pewne elementy. Nie chcemy się pozbyć pewnych elementów. W tym przypadku byli przyjaciele. Słuchajcie, Jair miał wielki dylemat. To byli jego przyjaciele, to byli ludzie, z którymi on na co dzień obcował, na co dzień żył, on z nimi przebywał. Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus nim dokonał uzdrowienia. Wszystkich jego przyjaciół po prostu usunął. Jak myślicie, zadam odwrotne pytanie, czy byłoby możliwe uzdrowienie córki Jaira, gdyby Jair nie pozwolił na usunięcie przyjaciół swoich? Chcę wam powiedzieć, że najprawdopodobniej nie doszłoby do uzdrowienia tej córki. Do wskrzeszenia właściwie powinniśmy powiedzieć. I ostatni element. Kazał zatroszczyć się i dać jej jeść. Chcę ci powiedzieć, że kiedy modlisz się o uzdrowienie swoich bliskich, nie możesz ich później pozostawić tak sobie. Musisz zatroszczyć się o nich. Musisz być przy nich. Musisz dać im to, co być może wydaje się takie ziemskie, może nawet takie cielesne. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie otoczysz go troską, to on najprawdopodobniej znowu popadnie w tarapaty. Być może jest wśród nas ktoś, kto choruje długo. Ktoś, kto być może boryka się z różnymi problemami, troskami swojego zdrowia. I nie tylko, bo mówię, ja nie chcę zawężać tego tylko wyłącznie do naszego ciała i do naszych chorób. Chcę, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy mieli tą świadomość, bez względu na to, ile chorujesz. Być może niejednokrotnie próbowałeś ziemskich sposobów i one ci nie pomogły. Być może odwiedziłeś wielu lekarzy i być może to ci nie pomogło. Nie mam nic przeciwko lekarzom, bo Bóg często ich używa. Ale w tej chwili jesteśmy w innej historii. Być może wydałeś już bardzo wiele pieniędzy, i nic ci nie pomogło. Mało tego, że ci nic nie pomogło, to właściwie jeszcze ci się pogorszyło. Chcę zachęcić nas, drodzy bracia, drogie siostry, do tego, abyś zawołał do Jezusa Chrystusa. Bo znasz wieść o Jezusie Chrystusie. Chcę ci powiedzieć, że ta najlepsza wieść, którą znasz, którą może dzisiaj przypomnę ci, to to, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i ten sam jest na wieki. A więc jak wczoraj mógł uzdrowić ciebie z jakiejś choroby, to również i dzisiaj może. Jak wczoraj mógł uzdrowić kobietę cierpiącą na 12 lat, to i dzisiaj ciebie może uzdrowić. Jak wczoraj Jezus Chrystus uzdrawiał tysiące ludzi, tak samo dzisiaj ciebie może uzdrowić. To jest istotne, abyś uwierzył wieści o Jezusie Chrystusie. Bo jeżeli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, to nic nie będziesz oglądał w swoim życiu. Ona, czytamy, że słuchała wieści, dotarła wieść o Jezusie Chrystusie. I ona się tak mocno trzymała tej wieści, że wiara zaczęła wzrastać w niej. Tak, chcę mocno to podkreślić. Jeżeli nie czytamy Bożego Słowa, nie mamy wiary. A więc tak ważne jest, aby czytać Boże Słowo. Na ile gotowi jesteśmy uwierzyć wieści. Jakie wieści słuchasz? Jakie wieści twoją głowę zaprzątają? To jest też istotne, drodzy bracia, drogie siostry. Bo nasza głowa, nasz mózg różne wieści koduje. I z przykrością muszę powiedzieć, że nieraz mam wrażenie, że bardzo mało wieści o Jezusie Chrystusie, a dużo wieści takich, które, łagodnie mówiąc, w ogóle nie są nam potrzebne. Uważaj, jakie wieści koduje twoja głowa. Uważaj, jakie wieści kodują twoje oczy, twoje uszy, twój mózg. Dlatego, że to ty decydujesz, przynajmniej w 80%, jakie wieści wpuścisz do swojego życia. Bo tymi wieściami później będziesz żył. Bo na podstawie tych wieści, na podstawie tych informacji później będziesz albo budował swoją wiarę, albo będziesz rujnował swoją wiarę. To, co było ciekawe w życiu chorej kobiety, 12 lat cierpiącej na krwotok, to decyzja. Decyzja. Wiecie, żeby Jezus Chrystus mógł uzdrowić kobietę chorą, 12 lat, musiała zapaść decyzja. To nie było tak, że Jezus Chrystus przyszedł do tej kobiety, tylko było napisane, że ona przyszła do Jezusa Chrystusa. A ja nieraz mam wrażenie, że my nieraz jako ludzie wierzący czekamy, że to Jezus Chrystus ma do nas przyjść i ma się nas dotknąć i rozwiązać nasze problemy i troski. Chcę nam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, to ty musisz przyjść do Jezusa Chrystusa. To ty musisz podjąć decyzję. To jest twoja decyzja. Tak jak mówiłem w przypadku nowonarodzenia, to ty musisz podjąć decyzję, że chcesz się spotkać z Jezusem Chrystusem i oddać Jemu całe swoje życie, aby On nim sterował. To nie jest tak, że On przyjdzie i na siłę zrobi ci coś. To nie jest tak, że On przyjdzie i na siłę cię uzdrowi. To jest twoja decyzja. Co ty chcesz z tym zrobić? Na ile ty chcesz z tym zrobić? Ja wiem jedno, że warto jest podjąć słuszną decyzję. I warto jest przyjść do Jezusa Chrystusa. Tak, trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Tak, być może wokół ciebie są ludzie i może wstydzisz się ich. Chcę ci powiedzieć, że to ty musisz podjąć decyzję i wybrać, czy lepiej zachować swoich pseudoprzyjaciół, czy być może zostawić ich i przyjść do Jezusa Chrystusa. Opinia społeczna często jest hamulcem przed tym, abyśmy przyszli do Jezusa Chrystusa. Paradoks. Żyjemy w kraju chrześcijańskim. Paradoks. 98% deklaruje swoją wiarę w Boga. Paradoks. I w tymże kraju ludzie się boją przyjść do Jezusa Chrystusa, bo liczą się z opinią publiczną. Zostaw opinię publiczną. Przyjdź do Jezusa Chrystusa. Będziemy za chwilę, drodzy bracia, drugie się modlić. Nie chcę dzisiaj nas prosić do tego, abyśmy wychodzili. Ja chciałbym, abyś dzisiaj w swojej ławce zawołał tam, gdzie jesteś, w swoim sercu. Ja chciałbym razem z nami wszystkimi się pomodlić. Owszem, będę prosić, że jeżeli będą jakieś osoby, żeby tylko podniosły rękę. Nie chcę dzisiaj was zwołać na środek. Chcę, abyś dzisiaj zawołał do Jezusa Chrystusa. Chcę, abyś przyszedł dzisiaj osobiście do Jezusa Chrystusa z tymi informacjami, które przed chwilą dostałeś. Chciałbym jeszcze jedną rzecz tak mocno podkreślić tutaj. Co zrobisz? Co zamierzasz zrobić, jeżeli Jezus Chrystus ciebie uzdrowi? To jest też bardzo ważne. Wiecie, my nie myślimy tak daleko, bo my nieraz koncentrujemy się tak mocno na swojej chorobie, że nie myślimy, co później my zrobimy. A ja chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Dlatego, że Bóg zna twoje i moje zamysły i bardzo często na podstawie twoich i moich zamysłów nie dokonuje cudów w twoim życiu. Dlatego, że On wie, co ty później chcesz z tym zrobić. A wiecie, co my najczęściej chcemy z tym zrobić? Nic. Nic. Co powinniśmy w takim razie zrobić ze swoim uzdrowieniem? Chcę wam powiedzieć, abyście byli przed modlitwą świadomi tego. Jeżeli modlisz się o uzdrowienie do Jezusa Chrystusa, to chcę Ci powiedzieć, że większość przypadków, prawie wszystkie w Bożym Słowie, które są opisane, mówią o tym, że Jezus Chrystus po to uzdrawiał ciało, aby dusza doznawała nowonarodzenia. 37 lat sparaliżowany człowiek, kiedy Jezus Chrystus go uzdrowił. Boże Słowo mówi, że spotkali się później gdzie? W świątyni. Hiskiasz, który był przed swoją śmiercią, kiedy Bóg go uzdrowił, Boże Słowo mówi, co zrobił następnie? Poszedł po swoim uzdrowieniu do świątyni. Człowiek, który siedział przed świątynią w Dziejach Apostolskich i żebrał, kiedy Piotr i Jan włożyli na niego ręce i został uzdrowiony, czytamy, że gdzie poszedł? Od urodzenia był tam, siadywał odkąd mógł. Poszedł do świątyni. Ślepy Bartymeusz, który siedział na krawężniku, kiedy Bóg go uzdrowił, czytamy, że porwał się ze swojego miejsca, kiedy Jezus go uzdrowił, zanim poszedł. Drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli Jezus Chrystus chce cię uzdrowić, to nie dlatego, że jest dobrą wróżką, że jest dżinem z butelki i tylko będzie spełniał twoje zachcianki, bo tak często Boga dzisiaj ludzie traktują. Niech mnie uzdrowi, a żyć to ja będę po swojemu dalej, tak jak ja chcę. Bóg zna twoje zamysły. Jeżeli nie ma w twoim sercu przekonania, że kiedy Bóg cię uzdrowi, to ty chcesz iść za Nim, że ty jesteś gotowy na nowo się narodzić, że ty chcesz odwrócić się od swoich grzechów, które być może znane są tylko dla ciebie i dla Pana Boga. To chcę ci powiedzieć, że chyba nie do końca jest sens modlić się o to uzdrowienie. Bo z góry ci mogę powiedzieć, że nie zostaniesz uzdrowiony. Nie zostaniesz uzdrowiony. A więc co jesteś gotowy zrobić, kiedy Jezus Chrystus ciebie uzdrowi? To są dużo gorsze rzeczy, bo być może masz rentę z tego tytułu. Jak Jezus Chrystus cię uzdrowi, czy będziesz gotowy pójść i zgłosić to do ZUS-u i powiedzieć, nie chcę tej renty, nie mogę dalej brać tej renty, dlatego że jestem zdrowy już dzisiaj. Czy jesteś na to gotowy? Drodzy bracia, drogie siostry, ktoś mógł powiedzieć, no skomplikowane. Tak, ale Jezus Chrystus mówi, że prawda to jest to, co nas wyswobadza. I musimy być zawsze prawdziwi. Do końca musimy być prawdziwi. Chciałbym, abyśmy to wszystko gdzieś tam w swoich głowach dzisiaj mieli. Śpiewajmy pieśń, która wprowadzi nas do modlitwy. A później zadam pytanie, kto chce z was, zamknijmy swoje oczy. Zadam pytanie, podnieście swoje ręce i będę się modlić o nas wszystkich.